Audycja wczoraj, dziś i na wieki wita ponownie słuchaczy w osobach Przemysław Merski, Tadeusz Żurek i Ireneusz Kołacz, którzy przygotowali i poprowadzą dzisiejszy program. Zajmiemy się dziś odpowiedzią Jezusa daną na pytanie swoich uczniów. Odpowiedź tą Jezus dał w formie trzech krótkich podobieństw, które zostały zanotowane przez wszystkich trzech synoptyków. My oprzemy się na relacji zanotowanej przez Ewangelistę Mateusza. Czytamy. Wtedy przyszli do Niego uczniowie Jana i pytali, dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie Twoi nie poszczą? Ewangelia Mateusza, 9 rozdział. Podstawą tego wydarzenia jest pytanie zadane Jezusowi przez uczniów Jana Chrzciciela. Pytanie brzmiało, dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie Twoi nie poszczą? Aby wczuć się w to pytanie i odpowiedź Jezusa, należy szerzej spojrzeć na kontekst całego wydarzenia. Otóż ewangeliści wspominają, iż Jezus po uzdrowieniu sparaliżowanego człowieka odchodzi stamtąd. Po drodze przechodzi obok tak zwanej komory celnej. Takie komory czy biura poborców podatkowych w dzisiejszym języku zwykle umieszczano w miejscach dużego ruchu ludności. Choćby przy podstawie mostu, ujściu rzeki czy brzegu morza. W przypadku celnika Mateusza, zwanego też Lewi, jego biuro podatkowe znajdowało się przy brzegu Morza Tyberiackiego, gdyż tam właśnie usytuowana jest akcja naszych wydarzeń. Mateusz pobierał więc cło od pasażerów, którzy przybywali lub oddalali się łodziami.
Reakcja celnika Mateusza na wezwanie przez Jezusa była jednoznaczna i natychmiastowa, jak czytamy. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. Mateusz, jak przypuszczamy, wcześniej był zaznajomiony z działalnością Jezusa, skoro pozostawia dochodową posadę celnika w bardzo ruchliwym miejscu i udaje się za Jezusem. Nie dziwi nas w takim razie następny uczynek Mateusza, o którym czytamy w Ewangelii Łukasza w 5 rozdziale. A Lewi, czyli Mateusz, wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w domu swoim i była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nimi do stołu. Uczta ta została wyraźnie sporządzona przez Mateusza dla naszego Pana i była udziałem wielu celników, prawdopodobnie ludzi o nikczemnym charakterze. Nasz Zbawiciel nie odmówił gościny i podjęcia ryzyka oskarżenia siebie, że jest żarłocznym człowiekiem, przyjacielem celników i grzeszników.
Odnośnie gościnności panował na wschodzie wówczas zwyczaj otwartych drzwi. Zapewne z tego powodu domostwo Mateusza celnika zapełniło się ludźmi o wątpliwej reputacji. Dodatkowo świadkami tej uczty byli uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy podążali za nim, aby dowiedzieć się, kim jest ten człowiek, który uzdrawia sparaliżowanych. Duch Jezusa na tyle ich przerastał, iż nie próbowali podejść go wprost. Użyli podstępu, aby zadać pytanie uczniom Jezusa. Dlaczego wasz Pan jada z celnikami i grzesznikami? Wyczulony słuch Jezusa usłyszał to pytanie. Jego odpowiedź brzmiała, iż chorzy potrzebują lekarza, a wam brakuje miłosierdzia. Przypuszczamy, iż ta odpowiedź Jezusa zamknęła usta pytających. Po zakończeniu uczty, gdy Jezus pozostał w mniejszym gronie, dowiadujemy się, że również byli tam uczniowie Jana Chrzciciela. To od nich pada następne pytanie. Dlaczego my i faryzeusze pościmy, a uczniowie Twoi nie poszczą? Czy było to na pewno ich pytanie? Otóż po poprzedniej odpowiedzi Jezusa faryzeusze nie mieli odwagi ponownie pytać Go. Zasiali natomiast wątpliwość w sercach uczniów Jana. To przez nich Jezusowi zostało zadane powyższe pytanie. Faryzeusze usiłują zrobić zamieszanie. Dlaczego Jezus nie mieszka na pustyni? Nie żywi się szarańczą? Dlaczego Jezus ucztuje, a Jan jest w więzieniu?
Odpowiedzią Jezusa są trzy oddzielne, krótkie podobieństwa. O oblubieńcu i uczcie weselnej, o starej szacie i łatach z nowego sukna, o młodym winie wlewanym do starych bukłatów. I rzekł im Jezus, czyż mogą goście weselni się smucić, dopóki z nimi jest oblubieniec? Nastaną jednak dni, gdy oblubieniec zostanie im zabrany, a wtedy pościć będą. Przesłanie, które Jezus próbuje im tu przekazać, brzmi: oblubieńcowi czy panu młodemu na uczcie weselnej powinna towarzyszyć radość, a nie odwrotnie. Ja jestem tutaj, aby powołać tych, którzy chcą mi służyć. Jesteśmy świadomi, iż Nowy Testament często używa przykładu zażyłości między oblubieńcem i jego wybranką, jako obrazu pokazującego na zażyłość między Jezusem i jego Kościołem. Piękny obraz pokazujący radość pomiędzy oblubieńcem i oblubienicą. Dlatego Jezus próbuje dotrzeć do umysłów słuchaczy z tą wiadomością, iż oblubieniec już przyszedł, jest wśród nich. Jezus pyta, czy w tej sytuacji należy pościć? Na pewno nie. Należy właśnie weselić się i ucztować.
Zauważmy, że to wydarzenie ma miejsce na początku misji Pana. Nie została tam jeszcze wybrana jego oblubienica, gdyż ofiara naszego Pana jeszcze nie została złożona, nie nastąpiło zmartwychwstanie Jezusa ani zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. To wszystko należy jeszcze do przyszłości, ale Jezus przychodzi również jako reprezentant Jehowy, nie tylko jako Mesjasz, ale jako Syn Boga, reprezentuje swego Ojca. Dlatego faryzeusze, znawcy prawa i proroków, winni rozpoznać proroctwa mówiące o Jezusie i radować się, a nie szemrać. Natomiast od uczniów Jana należało wymagać więcej znajomości na temat Jezusa, szczególnie, że Jan wskazał na Jezusa jako Mesjasza, mówiąc: wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Ewangelia Jana, 3 rozdział. Jan zajmował pozycję przyjaciela oblubieńca i sam w ten sposób się tu nazywa. Miał pomóc swemu narodowi w rozpoznaniu i zaakceptowaniu Jezusa jako Mesjasza.
W tym momencie Jezus przechodzi do drugiego podobieństwa, mówiąc: a nikt nie wstawia w starą szatę łaty z sukna nowego, bo taka łata ściąga cały materiał i rozdarcie staje się gorsze. Praktyka naprawienia starych ubrań za pomocą łaty z nowego materiału jest taka stara, jak dzieje człowieka. Co więc Jezus chciał przekazać słuchaczom? Otóż Jezus pokazuje tu faryzeuszy jako odpowiedzialnych za prawo, które w tym samym czasie oślepiło rozpoznanie Mesjasza i postępowanie za jego powołaniem. Dla nich prawo było jak strój religijny, który od dawna był noszony przez nich i ich ojców. Oni sami nazywali się sprawiedliwymi. Apostoł Paweł tłumaczy nam tą zależność. Czy więc zakon jest przeciw obietnicom Bożym? Bynajmniej. Gdyby bowiem zakon został nadany, który może ożywić, to usprawiedliwienie byłoby istotne z zakonu. Czyli gdyby było prawo, które ma moc przyprowadzić do życia, zapewne przez nie byłoby usprawiedliwienie. Prawo nie miało jednak w sobie tej mocy. Prawo kształtowało ich życie, ale były to jedynie zewnętrzne objawy. Natomiast wewnątrz pozostawało niezmienione.
Podobnie jak obraz szaty, którą Jezus tu się posłużył, a która służy jedynie do przykrycia odziedziczonych niedoskonałości ciała i umysłu. Duch prawa nie dotknął ich wnętrza, nie odnowił ich umysłu. Dlatego ich życzeniem do Jezusa było, aby uczynił prawo bardziej stosowne do nowego czasu, który nastał. Do tego w przykładzie Jezusa miała służyć ta łata naszywana na szatę. Jan Chrzciciel z jego nauczaniem, którego możemy nazwać takim reformatorem, nawołującym do upamiętania i pokuty, bardziej pasował do obrazu tej łaty. On i jego nauka były bardziej akceptowane przez faryzeuszy. Natomiast nauka Jezusa była zbyt radykalna, zbyt nowa. Nie można było nazwać nauki Jezusa łatą na starej szacie. Była to całkiem nowa nauka. Nauczanie Ewangelii nie było łatą na starej szacie, ale była to całkiem nowa propozycja.
Następnie Jezus dał trzecią krótką przypowieść, czytamy: i nie wlewają wina młodego do starych bukłaków, bo inaczej bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki niszczeją. Ale młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a wtedy zachowuje się jedno i drugie. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział. Bukłak to pojemnik przeznaczony do przechowywania wody, oliwy, mleka, wina, masła i sera. Bukłaki najczęściej wykonywano w ten sposób, że po zabiciu zwierzęcia odcinano mu głowę i łapy, a potem ostrożnie, bez rozcinania, ściągano skórę. Pozostawiony otwór po szyi lub jednej z nóg można było zatykać korkiem lub zawiązywać sznurkiem. Jezus porównał tu wino z bukłaka do prawa, które było przecież Bożym Słowem. To Słowo było doskonałe i czyste. Nie było potrzeby do niego coś dodawać i zmieniać. To wino służyło, aby go strawić, aby otrzymać orzeźwienie dla tych, którzy szczerze szukali, aby regulować swe życie. Temu przykładowi służył dzień pojednania, kiedy następowało oczyszczenie z grzechów.
Pamiętamy słowa Pana Jezusa: nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Nowe wino, które Jezus przyniósł, to zrozumienie grzechu i procesu pojednania. Ale nie przez ofiary czynione każdego roku ze zwierząt, lecz przez jedną ofiarę uczynioną raz na zawsze, którą złożył Zbawca świata na Golgocie. Sami faryzeusze byli tymi bukłakami trzymającymi wino. Przecież to ich zadaniem było nauczanie i interpretacja prawa, narzucanie swych własnych ograniczeń. Oni stali się tymi, którzy rozcieńczali to wino poprzez swe komentarze i własne interpretacje. W owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczką. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Myślą Jezusa było tu, iż na posłanie Ewangelii odpowiedzą ci, którzy pozostawali poza okręgiem duchowej elity. Odpowiedzą nie ci mądrzy, ale prości i nieuczeni. Przebieg epoki chrześcijańskiej potwierdził tą przepowiednią Jezusa. Jego naśladowcami zostali pokorni i ubodzy w duchu. W taki sposób Jezus odpowiedział na zadane pytanie, dlaczego jego uczniowie nie poszczą. Jego obecność na ziemi miała być czasem radości, że nastała nowa era, era Ewangelii. Tym radosnym akcentem, z którego również dziś korzystamy, kończymy nasze rozważania, zapraszając wszystkich do słuchania naszej następnej audycji, czwartą sobotę grudnia o zwykłej porze. Żegnając się z Wami, życzymy dobrej nocy.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan.